Przy mikrofonie ksiądz profesor Mariusz Rosik. Witam serdecznie.
Kłaniam się i pani redaktor, i wszystkim radiosłuchaczom.
Dlatego pan sam da wam znak. Oto pan napocznie i porodzi syna i nazwie go imieniem Emmanuel. Takie słowa przytoczyłam z księgi proroka Izajasza. To proroctwo o pannie, która pocznie i porodzi syna, spełnia się w Maryi. Czy tak?
Tak wierzymy, tak wierzą chrześcijanie. Natomiast ci, którzy chrześcijanami nie są, niekoniecznie muszą w to wierzyć. Otóż w nauczaniu rabinów pierwszego wieku dwie sytuacje kobiety cieszyły się niezwykłym szacunkiem. To dziewictwo i macierzyństwo. Jeżeli Żydzi wyrażali swój szacunek wobec kobiet, to właśnie ze względu na to, że albo jest ona dziewicą, albo jest matką, najlepiej matką wielu dzieci. W przypadku Maryi te dwie cechy czy postawy jakoś spotykają się ze sobą i to właśnie na tym polega niezwykła interwencja Boga w życie Maryi. Przytoczone przez panią redaktor proroctwo z księgi Izajasza zostało wypowiedziane w VIII wieku przed Chrystusem w kontekście tak zwanej wojny syro-efraimskiej. Nie jest może w tej chwili najważniejsze przytaczanie historycznego kontekstu, ale warto zwrócić uwagę na to, w jaki sposób sami Żydzi interpretowali ten tekst. Otóż słowa Izajasza, oto panna albo oto dziewica pocznie i porodzi syna, zawierają w języku hebrajskim termin almach. Almach oznacza dwie sytuacje kobiece. Mianowicie oznacza albo młodą kobietę, albo dziewicę. Mamy więc dwa znaczenia tego terminu. Od VII wieku, czy może nawet VIII, kiedy to proroctwo zostało wypowiedziane, żydowska tradycja interpretacji szła w kierunku tłumaczenia tego słowa jako dziewica. Co zostało spetryfikowane w Septuagincie, czyli w greckim tłumaczeniu Biblii hebrajskiej. W tym greckim tłumaczeniu mamy dosłownie słowo partenos. Sami Żydzi przetłumaczyli Biblię hebrajską na język grecki i sami Żydzi wpisali tam słowo partenos, czyli dziewica. I dopiero Żydzi więc byli przekonani, że matką Mesjasza będzie dziewica. I dopiero kiedy chrześcijanie zaczęli rozgłaszać, iż Maryja jest dziewicą, a Jezus jest Mesjaszem, na tak zwanym synodzie w Jamni w 90 roku naszej ery, Żydzi, można powiedzieć, gumką wymazali ze swoich Biblii to słowo partenos i wpisali słowo neanis, które znaczy młoda kobieta. Odeszli w ten sposób od własnej tradycji, ale było to na zasadzie sprzeciwu wobec rodzącego i rozprzestrzeniającego się chrześcijaństwa.
Ale sama Maryja była i dziewicą, i młodą kobietą.
I jedno, i drugie, tak. No w Ewangelii Mateusza mamy jednak to sformułowanie partenos, dziewica, prawda? Maryja z wielką radością przyjmuje tę wieść, iż została przez Boga wybrana, ale z drugiej strony też jako bardzo młoda, pewnie 12-13-letnia dziewczyna z pewnym przestrachem, bo przecież to zupełnie naturalne. Człowiek chciałby spełnić w swoim życiu wolę Boga, chciałby spełnić swoje marzenia, ale pewnie Maryja nie dowierzała, że Bóg bezpośrednio ingeruje w taki sposób w jej życie, stąd cała ta rozmowa i pytania, które zadaje posłańcowi Boga, aż dochodzi do momentu, kiedy Maryja wypowiada tą swoją zgodę. Otóż w języku łacińskim, a to najczęściej znamy jako chrześcijanie, przytacza się to sformułowanie fiat, czyli niech mi się stanie, według słowa Twego. Fiat mihi secundum verbum tuum. Niemniej jednak język łaciński nie oddaje dokładnie tego, co mamy w tekście greckim. Fiat może oznaczać niech mi się stanie w znaczeniu, no niech już tak będzie. Jak już musi tak być, takie można powiedzieć wręcz zrezygnowanie Maryi. Jak już tak jest, to niech już tak będzie. Natomiast w tekście greckim Maryja wypowiada to słowo w takiej formie gramatycznej, której w języku polskim niestety nie mamy. Termin genoito, niech mi się stanie, to tak zwany tryb życzący. Czyli Maryja z niedowierzaniem i z wielką radością przyjmuje to w znaczeniu niech mi się stanie, czyli oby tak było, właśnie o tym marzyłam, niech tak już będzie, nie mogę się doczekać, aby tak się stało. To łacińskie tłumaczenie gubi ten charakter bardzo radosnego oczekiwania.
Żeby sobie tę radość bardziej uświadomić, to taka mi się teraz refleksja zrodziła, trzeba pamiętać o tym, że Maryja także spotykała się z tymi proroctwami mesjańskimi i zapewne też znała i sama odczuwała to oczekiwanie na Mesjasza.
I dlatego pewnie dla niej to było wprost niewyobrażalne, że Bóg wybrał właśnie ją.
Maryja także przyjęła, zgodziła się na to, by dziewicą być także, tak jak mówi dzisiaj dogmat, postpartum, czyli po poczęciu.
Tak, co prawda w historii Kościoła były różne koncepcje i w wielu kościołach protestanckich odrzuca się ten dogmat o tym, iż Maryja pozostawała dziewicą także po narodzeniu Jezusa. Niemniej jednak myślę, że można przytoczyć kilka argumentów biblijnych bądź pochodzących z tradycji żydowskich tamtego czasu, aby utrzymać właśnie ten dogmat i wzmocnić go tymi argumentami. Faktem jest, często protestanci to przytaczają, że w Ewangeliach pojawiają się bracia i siostry Jezusa. Niemniej jednak jest powszechnie znane, że w ten sposób określano również kuzynów czy ludzi należących do rodziny. Rodziny szeroko rozumianej, prawda? Czyli właśnie czy swoich krewnych, a nawet mieszkańców jakiejś jednej wspólnoty czy społeczności określano terminem bracia i siostry. Ten argument jednak być może kogoś nie przekonuje. Przytoczmy więc inne. W ubiegłym wieku w egipskim Leontopolis dokonano ciekawego odkrycia archeologicznego. Otóż wykopano stelę nagrobną, która była postawiona na grobie młodej mamy, która zmarła przy porodzie swojego dziecka. Zapisano tam jej słowa. Brzmią mniej więcej tak. Odchodzę do wieczności, wydając na świat swego pierworodnego. Skoro ta kobieta zmarła przy porodzie pierworodnego, a więc pierwszego dziecka, logicznym jest, że nie mogła mieć już innych dzieci. I dlatego argument, który czasem przytaczają protestanci, mówiąc, że do Jezusa w Ewangelii odnosi się termin pierworodny, co miałoby sugerować, że później był ktoś, kto był drugi, urodzony jako drugi, jako trzeci, również traci na swojej wartości. I wreszcie może trzeci argument pochodzący ze zwyczajów żydowskich. Prawo żydowskie było bardzo jasne. Gdy umiera ojciec rodziny, obowiązki utrzymania rodziny bierze na siebie najstarszy syn. Gdy umiera najstarszy syn, przekazuje obowiązki młodszemu synowi. Jezus, umierając na krzyżu, przekazuje opiekę nad Maryją świętemu Janowi, co oznacza, że nie miał brata, nie miał rodzeństwa, któremu mógł przekazać opiekę nad Maryją. Dlatego są dosyć silne argumenty za tym, iż Maryja pozostała dziewicą także po narodzeniu Jezusa.
Na tle tych wyjaśnień dotyczących dziewictwa Maryi pojawia się jeszcze jedno ważne pytanie i jedno ważne rozstrzygnięcie, takie typowo grudniowe. 8 grudnia obchodziliśmy święto niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Podczas świąt Bożego Narodzenia obchodzimy pamiątkę poczęcia dziewiczego, z kolei Jezusa Chrystusa. Tutaj jest konkretna różnica między tym niepokalanym a dziewiczym poczęciem.
Tak, rzeczywiście nawet niekiedy wśród chrześcijan dochodzi do pewnego zamieszania w związku z tymi terminami dziewicze poczęcie Jezusa i niepokalane poczęcie Maryi. Dziewicze poczęcie Jezusa to po prostu fakt, iż Jezus został poczęty i narodzony z Maryi, która była dziewicą. Natomiast sformułowanie niepokalane poczęcie dotyczy Maryi i oznacza ono, iż Maryja została poczęta przez swoich rodziców bez grzechu pierworodnego. A skoro została poczęta bez grzechu pierworodnego, została w ten sposób wyłączona spod tego prawa i to było niezwykłe Boże przygotowanie na to, iż Maryja w konsekwencji zostanie matką Zbawiciela. Bo jak mówili ojcowie Kościoła, wypada, aby ta, z której narodzi się Zbawiciel, była pozbawiona wszelkiego grzechu.
Księże profesorze, czy święta Bożego Narodzenia przeżyte z Pismem Świętym to gwarancja świąt przeżytych głębiej?
Pewnie tak. Bardzo zachęcam do lektury takiej spokojnej. Można sobie, czy to obrzasku dnia, czy to przy wieczornej lampie, otworzyć pierwsze rozdziały Ewangelii Mateusza i pierwsze rozdziały Ewangelii Łukasza. Te dwa rozdziały w jednej i drugiej Ewangelii nazywamy Ewangeliami dzieciństwa i tam właśnie w spokojnej refleksji można rozczytywać się w tym, co wydarzyło się w życiu Maryi, Józefa i przychodzącego na świat Jezusa.